Fajzy sobie. Kochani, dzisiaj dużo o miłości było i też o Bożej łasce. Jedno i drugie, kochanie, i Boże, kochani, Boża łaska i Boża miłość objawia się między innymi w tym, że możemy słuchać Bożego Słowa. Że możemy karmić się Jego Słowem, że Pan dał nam Jego Słowo. I że nie zostawił nas samych, żebyśmy błądzili i domyślali się pewnych rzeczy, ale dał nam konkretne wytyczne, dał nam wspaniałe obietnice, którymi możemy się karmić, którymi możemy się napełniać i nie błądzić w tym świecie i nie iść po łomacku. To jest niesamowite. I chwała Jezusowi za to. Kochani, Boże Słowo, kiedy je czytamy, otwieramy, to ono nas zachęca do wielu rzeczy. Motywuje, napomina, robi niesamowite zmiany w naszym życiu. Ale też czytając Boże Słowo, ja jedną rzecz ostatnio zobaczyłem, żebyśmy jako ludzie wierzący weszli do pewnego miejsca. To pewne miejsce nazywa się Bożym odpocznieniem. I wiecie, zadawałem sobie pytanie, czy jako ludzie wierzący, czy jako człowiek wierzący wchodzę do tego odpocznienia. Czym jest w ogóle odpocznienie? I czy żyję w tym odpocznieniu, w tym Bożym odpocznieniu? Czytając list do Hebrajczyków, autor tego listu mówi takie zdanie w 4 rozdziale, 10 wersecie. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że jest coś takiego dla ludu Bożego, jest takie zagadnienie jak Boże odpocznienie i że ten, kto wszedł do tego odpocznienia, odpoczął od swoich dzieł, od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Fragment ten nawiązuje do pewnego wydarzenia, które miało miejsce za czasów Mojżesza, za czasów Jozuego i Kaleba, mianowicie wyzwolenie narodu izraelskiego z niewoli, przejście przez pustynię i wejście do ziemi obiecanej, do tego Bożego odpocznienia, do Kanaanu, którego Bóg obiecał dla Izraela. Zanim troszeczkę bardziej się zagłębimy w ten temat, chciałbym, żebyśmy przeczytali właściwie cały 4 rozdział listu do Hebrajczyków, żebyśmy troszeczkę szerzej na to wszystko spojrzeli. Także otwórzmy sobie, jeżeli ktoś ma Biblię. Nie mamy dzisiaj Dorotki, jak zauważyliście, i na pewno ma dobry czas odpoczynku, który jej się z pewnością należał, ale niestety nie będziemy wyświetlać tutaj wersetów na ekranie. Także kochani, jest potrzeba, zobaczcie, wypełnić te puste miejsce. 4 rozdział i od 1 wersetu. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w niebie moim, nie wejdą do mojego odpocznienia, chociaż dzieła Jego od założenia świata były dokonane. O 7 dniu bowiem powiedział gdzieś tak i odpoczął Bóg dnia 7 od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do Niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że usilnie starajcie się wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Usilnie autor listu mówi. I wiecie, gdybyśmy tak nawiązali do tego właściwie, o czym mówi autor tego fragmentu, wiemy o tym, że Bóg dla Izraela dał wspaniałą obietnicę wejścia do ziemi obiecanej, do Kanaanu, do tego miejsca odpocznienia, do miejsca, w którym Izrael miał się znaleźć. I była to obietnica, którą Bóg już dał dla Abrahama. I to był jego cel dla Izraela. To był cel, to było miejsce, do którego mieli zmierzać i gdzie mieli osiąść. Było to wspaniałe miejsce. Biblia mówi o tym, że to miało być miejsce płynące mlekiem, miodem, miejsce Bożego błogosławieństwa, Bożej przychylności, Bożej obecności, miejsca, w którym naród izraelski, lud Boży miał się znaleźć. Wiemy też o tym, kiedy sobie prześledzimy tą całą historię, że naród izraelski nie wszedł do tej ziemi obiecanej od razu z pewnego powodu i przez to musiał odbyć pielgrzymkę po pustyni 40 lat, aż faktycznie wszedł do Kanaanu, do tej ziemi obiecanej. Autor tego listu mówi, że nie weszli, chociaż mieli to obietnicę, chociaż Bóg zapewniał ich o wejściu do tej ziemi, do miejsca odpocznienia, to nie weszli z pewnych powodów. Tutaj czytamy o tym, że nie weszli z powodu niewiary narodu izraelskiego, niewiary i z powodu nieposłuszeństwa. Po prostu nie weszli. I czytamy, że do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, a więc to wejście do Kanaanu było związane ściśle z wiarą tych, którzy usłyszeli tą wspaniałą wieść, tą wspaniałą nowinę, którą Bóg miał dla Izraela. Ona musiała być powiązana z wiarą, uwierzenia w to, co Bóg chce uczynić dla Izraela. A więc, kochani, musi być powiązane z wiarą i zadajmy sobie pytanie, co to oznacza dzisiaj dla nas, dla Jego ludu, przed czym tak naprawdę autor listu do Hebrajczyków nas przestrzega, a do czego zachęca, mówiąc usilnie starajcie się wejść do owego odpocznienia. Przede wszystkim chciałbym, abyśmy przenieśli się do tamtych czasów, do czasów Mojżesza, do czasów Aarona, czy właściwie tutaj Jozuego i Kaleba, właściwie oni byli takimi bohaterami tej całej historii. I zobaczmy, co tam się w ogóle tak naprawdę wydarzyło. Wiemy o tym, że Izrael, kiedy wyszedł z Egiptu, kiedy Pan w cudowny sposób wyprowadził Izraela z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, zmierzając w kierunku tej właśnie ziemi obiecanej. I wiemy, że to była wędrówka niełatwa. Z kartek Biblii dowiadujemy się, że ona trwała dosyć długi czas, tam bodajże rok i parę miesięcy. Także to nie była taka krótka, wiecie, wyprawa. Ale wiemy o tym, że też podczas tej wędrówki Bóg w niesamowity sposób troszczył się o Izraela. Ponieważ warunki, jak wiecie, czy domyślacie się, na pustyni panują niesprzyjające. W związku z tym Pan prowadzi w cudowny sposób Izraela, aby doprowadzić go do tego miejsca przeznaczenia. I wiemy o tym, że docierają jakby po wyjściu z Egiptu, przejściu przez Morze Czerwone, docierają do góry Synaj, później docierają do miejscowości o nazwie Kadesz. I tu bym chciał, żebyśmy się skupili. Docierają do miejscowości Kadesz, w którym tak naprawdę mieli przysłowiowy rzut beretu do Kanaanu. Właściwie za chwilę mieli wejść do Kanaanu. Być może to już było tak blisko, że mogli sięgnąć wzrokiem albo czuć już praktycznie wejście do Kanaanu, tej ziemi obiecanej. I w tym momencie, kiedy są w tej ziemi Kadesz, Bóg przemawia do Mojżesza tymi słowy. Posłuchajcie sobie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza. Czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, 13 rozdziale i od 2 wersetu. Bóg powiedział tak do Mojżesza: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Bóg mówił: wypraw tych mężów, wypraw, wybierz sobie z każdego plemienia, ile było plemion Izraela? 12, czyli 12 zwiadowców, i wypraw ich do ziemi kananejskiej. I tak zrobił Mojżesz, wyprawił ich i dał im takie polecenia. Posłuchajcie, 18 werset mówi tak: zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny, czy słaby, czy jest liczny, czy nieliczny. Jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra, czy zła. Jakie są miasta, w których mieszka? Czy to są obozowiska, przepraszam, czy warownie? Jaka jest gleba? Czy jest urodzajna, czy jałowa? Czy są na niej drzewa, czy nie ma? Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. Takie było zadanie dla wywiadowców. Bóg chciał, żeby Mojżesz wyprawił wywiadowców, żeby się oni dowiedzieli, jaka to jest ziemia, sprawdzili, kto tam mieszka, czy to są wojownicy, czy to są ludzie silni, czy lud zły, czy dobry, czy drzewa są, czy nie ma, jaka ziemia jest, czy urodzajna, czy nieurodzajna. I kiedy czytamy, to wiemy o tym, że zwiadowcy poszli i dokładnie wykonali to, co mieli wykonać. Czyli sprawdzili wszystko, co było w ziemi kananejskiej. Sprawdzili, że jest urodzajna. Wiemy o tym, że przynieśli też z płodów ziemi, przynieśli jakiś winogron. Z tamtej ziemi przebywali tam przez 40 dni, a więc dobrze się zaznajomili z tą ziemią, wiedzieli, co tak naprawdę tam się dzieje, co za ludzie tam mieszkają. Czyli można powiedzieć, przynieśli, wypełnili swoje poselstwo bardzo solidnie. I w 27 wersecie czytamy taką relację tych wywiadowców, którzy poszli do tej ziemi, co oni takiego powiedzieli. I odpowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody, winogrona. Wspaniałe. Wszystko jest okej. Wszystko wygląda super i gdyby tutaj zatrzymać się, to pewnie ta historia zupełnie inaczej by się dalej potoczyła. Ale pojawiło się pewne ale, czy tutaj w ustach zwiadowców pojawiło się słowo tylko, które czytamy w 28 wersecie, i wywiadowcy mówią: tylko, że mocny jest ten lud. Wszystko dobrze, piękna ziemia, wszystko jest tak jak trzeba, ale tylko, że mocny jest ten lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, czyli to nie są namioty, wiecie, jakieś miasteczka czy osady, w których ludzie są bez broni. To są obwarowane miasta, bardzo wielkie. Widzieliśmy też tam potomków Anaka, których Izrael się bardzo bał, byli to potomkowie olbrzymów. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amoryczycy w górach, a Kanaanejczycy nad morzem i nad brzegiem Jordanu. Kaleb natomiast zrobił coś zupełnie innego. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie roślin. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. A więc wywiadowcy przynieśli złą wieść, nienapawającą optymizmem dla Izraela, wręcz wkładającą strach i przerażenie w ich serca, zwątpienie i zniechęcenie. Dotarli już do miejsca, gdzie można było powiedzieć, już mają wejść do tej ziemi obiecanej, już jest ona w zasięgu wzroku, być może nie. Trzeba było dokładnie mapę tutaj przeanalizować, zbadać, jak to było. Ale już była blisko, już mieli wejść do tej ziemi. Wypuścili zwiadowców, żeby dowiedzieć się, że faktycznie jest ta ziemia mlekiem, miodem płynąca, ziemia błogosławieństwa. A w tym momencie to, co usłyszeli, jest przerażające i napawało ich strachem i zwątpieniem i zniechęceniem, można powiedzieć. Czytamy dalej w 14 rozdziale, że wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł głos swój i płakał lud tej nocy. Lud płakał z tego powodu, kochani. Oni przebyli kupę kilometrów. Kiedy ja tak sobie analizowałem, to było naprawdę pomiędzy 350-400 coś kilometrów. Tak można było to przyjąć. Z różnych źródeł czytałem i przyjmijmy, że to jest około 400 kilometrów. Szli przez pustynię. Przez pustynię. Nie była to łatwa wędrówka. Szli taki kawał w jednym celu. Mieli ten cel przed sobą, który Bóg dał obietnicę dla Izraela. Mieli wejść do tej ziemi i oto stoją przed wejściem do tej ziemi obiecanej i słyszą takie słowa, że są olbrzymi, ziemia jest dobra, ale lud, który tam mieszka, jest rosły, że są obwarowania, że nie damy rady, że my wyglądamy jak szarańcza. I lud płakał. I lud płakał tej nocy. Zobaczcie, co rozpuszczenie złej wieści może zrobić w sercach człowieka wierzącego. Co może sprawić w sercu człowieka zła wieść, zła wiadomość. Ale cóż to było za zła wiadomość? To była, czy oni nie powiedzieli prawdy? Oni powiedzieli prawdę. Oni dosłownie powiedzieli to, co było, to, co widziały ich oczy. Tak tam faktycznie tak było. Tam mieszkali tacy ludzie. Faktycznie tak to wszystko wyglądało. Ale oni spojrzeli na to ze swojej perspektywy. Z perspektywy zwykłego człowieka. Tak, jakby Boga w tym wszystkim nie było. Jakby Bóg nie obiecał nigdy wejść i oni mieli to na własną rękę zdobyć i wejść do tej ziemi. Z tej perspektywy patrzyli. Powiedzieli, nie możemy tam wyruszyć. Bóg powiedział, wyruszcie do tej ziemi, bo ja ją dam wam w posiadanie. Taka była obietnica. A wywiadowcy mówią, my nie możemy tam wejść. Nie możemy tam wejść, gdyż lud, który mieszka, jest od nas silniejszy. I czytamy, że Izrael szemrał, że synowie izraelscy szemrali przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Po co? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru, synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdali swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. I oni patrzyli z Bożego punktu widzenia na wejście do Kanaanu, do wejścia Bożego odpocznienia, wejścia Izraela do miejsca, w którym chciał Bóg widzieć ten naród. Oni patrzyli przez pryzmat Bożego spojrzenia na to wszystko. I mówili, ta ziemia jest bardzo, bardzo dobra. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. Da nam. Jeśli ma w nas upodobanie. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. Tak mówi Boży człowiek. Zobaczcie. Zupełnie inna perspektywa. Byli w tym samym miejscu, przeszli przez tą samą ziemię, widzieli to samo, a zobaczcie, dwie różne perspektywy patrzenia się na okoliczności, które tam spotkały. Jedni patrzyli z perspektywy człowieka, który nie zna Pana, który, w którym jest po prostu niewiara i później list do Hebrajczyków właśnie o tej niewierze mówi, a drugi, dwóch ludzi, dwóch wywiadowców patrzy z perspektywy wiary w Boże obietnice, w to, co Bóg obiecał. Kochani, ci tych dwóch napawało wielkim optymizmem dla ludu izraelskiego. Mówili, nie bójcie się, nie lękajcie się, Pan jest z nami. Coś, co miało podnieść, co miało wzmocnić ich wiarę. Jednak wiemy, że 10 wywiadowców na tak liczny lud, bo to był naprawdę liczny lud, miało tak wielki skutek, to, że oni rozpowiadali tą złą wieść, miało taki, tak wielki skutek w sercach Izraela, że oni mieli chęć zabrać się z tego miejsca i wrócić do Egiptu. Przejść przez tą całą pustynię, ten wielki kawał i wrócić do Egiptu, co możemy być pewni, że nie byliby przywitani z otwartymi rękoma. Mimo wszystko powiedzieli, weźmy sobie człowieka, który byłby naszym przywódcą i wróćmy do tego Egiptu. Byli o krok od wejścia do Bożej obietnicy, do Bożego odpocznienia, do miejsca, w którym Bóg chciał, żeby oni byli, a oni się wycofują, oni mówią, że chcą wrócić. Niesłychana historia, słuchajcie. Pomyślmy przez chwilę, jaki wpływ mają słowa, które wypowiadamy. Słowa, które z naszych serc płyną, mogą kogoś zachęcić, mogą spowodować wiarę w sercu człowieka, mogą go podnieść, mogą spowodować, że przyjdzie do Jezusa, ale mogą spowodować niewiarę, mogą spowodować zwątpienie, mogą spowodować to, że człowiek się wycofa i cofnie się i powie dziękuję bardzo za to wszystko. W liście do Efezjan apostoł Paweł mówi takie słowa. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Paweł jakby daje taką niesamowitą zachętę do zboru w Efezie, mówiąc o czymś, co może kogoś zniechęcić lub zachęcić. Mówi tutaj, zawsze myślałem pod tym kątem, że nie mówcie, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Zawsze miałem na myśli przekleństwa, jakieś rzeczy, które nie wypada człowiekowi wierzącemu mówić. Ale troszeczkę głębszy tu jest kontekst tego wszystkiego, o czym Paweł mówi, bo ono się składa w coś więcej, jeśli przeczytamy cały ten fragment. Paweł mówi, że tak byśmy sięgnęli do greckiego tutaj tekstu, jest mowa o tym, że niech żadna mowa plugawa z ust waszych nie wychodzi. I używa tutaj takiego greckiego słowa, które nazywa się sapros. Oznacza ono zgniliznę, zepsucie, coś szkodliwego, coś, co kiedy spożyjesz to, no to się na pewno źle poczujesz. Spowoduje w tobie jakiś stan chorobowy albo stan niedobry w twoim żołądku, na pewno, bo to będzie owoc zgniły, zepsuty, zły. Nikt nie chce takiego owocu spożywać. I Paweł mówi, niech takie właśnie coś z waszego życia, z waszych ust nie wychodzi. To niekoniecznie chodzi o przekleństwo, ale chodzi coś, co wypowiadasz, co kiedy słuchający usłyszy, powoduje w nim stan niedobry. I Paweł mówi, że zamiast tego słowa, zamiast tego, co ma to powodować, ten stan niedobry w człowieku, czy stan chorobowy, można powiedzieć, stan nienaturalny, to ma wychodzić słowo, które jak Paweł mówi, ma budować, ma podnosić, ma coś spowodować w sercu człowieka, że człowiek stanie w tym miejscu, w którym ma stać. Stanie w wierze. Paweł mówi, niech wychodzi dobre słowo ku potrzebnemu, tutaj tak w oryginale jest, zachęceniu, zbudowaniu. A więc, kochani, potrzebnemu zachęceniu. Ja wierzę, że jako Kościół potrzebujemy zachęty razem, nawzajem, między sobą, że potrzebujemy zbudowania. Nie potrzebujemy żadnej zgnilizny, że tak powiem, która wychodzi z naszych ust, zwątpienia. To, co Izrael mówił i rozpuszczał jaką wieść pośród narodu, ci zwiadowcy, przepraszam, puszczali tą złe wieści, informacje, one powodowały utratę wiary w sercach Izraela. I z tego powodu oni nie weszli do tej ziemi. Paweł też w liście do Tesaloniczan mówi w 5 rozdziale, 11 wersecie, dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A 14 werset mówi, wzywamy was wtedy, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych. Bądźcie wielkoduszni, wielkiej duszy wobec wszystkich. To, co wypowiadasz, może budować, to, co wypowiadasz, może zniechęcać i powodować niewiarę w sercu człowieka. Wiecie, czasami mamy takie sytuacje w życiu, że jesteśmy w trudnych chwilach, zwątpienia. Czasami ciężko jest nam i zobaczcie, jakie to jest błogosławieństwo, kiedy przyjdzie do ciebie brat, położy na ciebie, na twoim ramieniu rękę i powie ci, że Jezus o tobie nie zapomniał, że Jezus naprawdę ciebie kocha, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, że naprawdę jest z tobą, że naprawdę nie bój się, jestem z tobą, będę się o ciebie modlił. Jak takie słowa podnoszą człowieka i powodują, że jego wiara wzrasta, ale można też podejść do kogoś i go pouczać, jego wytykać i błędy pokazywać, dlaczego jest w takiej sytuacji, bo co takiego złego zrobił w swoim życiu. Oczywiście Paweł mówi, że napominajcie, ale zauważcie, że on mówi właściwie na jednym wdechu ze słowem budujcie jeden drugiego. Napominanie bez budowania nie ma sensu, bo napominanie ma ciebie postawić w miejscu, w którym powinieneś być, czyli w Jezusie Chrystusie. Ono ma ciebie wyciągnąć z miejsca zniechęcenia i postawić w miejscu w Chrystusie Jezusie. W wierze. To jest cel napomnienia. Nie napomnienie po to, żeby kogoś stłamsić i spowodować niewiarę i zniechęcenie, bo tak czasami jest. Ale ma postawić ciebie w wierze w Jezusie Chrystusie w miejscu, w którym Bóg chce ciebie widzieć, w tym miejscu odpocznienia. I to jest miejsce i to jest cel napomnienia. Napominajcie siebie w miłości, jest napisane. Miłość w sercu, czyli pragnienie, żeby kogoś podnieść, wzmocnić. Tak też Pan nas napomina. Jego celem jest miłość do nas, bo On tak bardzo nas kocha. List do Galacjan 6 mówi, że jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Okazuje się, że mamy brzemiona. Nie ma co się ukrywać. Mamy każdy z nas jakieś brzemiona. Ale Paweł mówi, brzemiona noście jedni drugich. Podtrzymujcie się, zachęcajcie się. To jest to, czego potrzebujemy. Ale kiedy jeszcze spojrzymy na dalsze rozdziały listu do Hebrajczyków, tam autor też fajną zachętę daje dla ludzi wierzących, mówiąc tak, trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Niech mi ktoś powie, że nie potrzebuje Kościoła. Że nie potrzebuje zachęty od brata i siostry. Autor mówi, baczmy na jedni drugich. I róbmy tak, żeby się pobudzić do miłości i wzajemnych uczynków, dobrych uczynków. nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczajów. Ale co? O tym listu mówi. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. My widzimy, i to nie ma o czym mówić, że ten dzień się przybliża, że coraz większa bezbożność jest. Ale Kościół co ma robić? To ma się zachęcać, budować, żeby każdy wszedł do tego miejsca odpocznienia, żeby każdy wszedł do tego miejsca, który Bóg chce, żebyśmy byli w Jezusie Chrystusie. Każdy z nas. I po to się spotykamy, po to się zachęcamy, po to się budujemy. Po to jest to miejsce, po to wynajmujemy tę salę. Po to za nią płacimy. Po to różne wysiłki podejmujemy. Po to, żeby nas podnosić i żeby wejść do tego miejsca odpocznienia w Jezusie Chrystusie. Żeby każdy z nas potrzebujemy tej zachęty. Potrzebujemy słów wiary w naszym życiu. Ale wróćmy do naszej czwartej księgi Mojżeszowej. A więc zobaczmy, co spowodowało rozpuszczenie tej złej wieści w Izraelu przez tych 10 wywiadowców. Spowodowały te niewłaściwe słowa, że oni nie weszli do ziemi obiecanej. Nie weszli do tej ziemi. Zawrócili w tamtym miejscu, w Kadesz, i nie weszli do tej ziemi obiecanej. Bóg zobaczył niewiarę Izraela w Jego słowo, w Jego obietnicę. Mimo, że to, co widzieli ci wywiadowcy, było prawdą. Konsekwencją było to, co czytaliśmy, że nam była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamte słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Nie zostały powiązane z wiarą, ponieważ zła wieść została rozpuszczona, która spowodowała niewiarę w sercach Izraela i on nie uwierzył w to słowo, które Bóg powiedział, w tą obietnicę, którą Bóg powiedział. Byli blisko, ale krążyli przez 40 lat, aż wymarło całe pokolenie i praktycznie nikt z tamtych ludzi nie wszedł do ziemi obiecanej. Jedynie Kaleb i Jozue, w których Pan znalazł wiarę. Oni wierzyli cały czas Panu, oni wierzyli cały czas Bogu, że to, co Bóg powiedział, to i wypełni. I wypełnił, i oni to mogli oglądać, ale tylko oni, słuchajcie. I czytamy też takie słowa, że do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły pustyni? Ciała legły pustyni. Oni zgrzeszyli, mówi autor listu do Hebrajczyków, a zgrzeszyć inaczej to uchybić celu. Celem dla Izraela wtedy było, żeby oni byli w ziemi obiecanej. To było ich miejsce. To było zaplanowane przez Boga. To był cel. Ale zgrzeszyli, uchybili tego celu i nie weszli do tej ziemi. Nie zaufali Bogu. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w was, kimś z was, złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale co mamy robić? Baczcie, żeby w nas nie było. Bo to jest niedobra rzecz, zaraz powiemy dlaczego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Jest coś, co się nazywa oszustwem grzechu. Wiecie, że jest oszustwo grzechu? Że grzech jest w ogóle oszustwem? Że człowiek myśli, że jest w miejscu, w którym ma być, ale on wcale w tym miejscu nie jest. I ma ułudę tego, że to tak wygląda. Grzech zakrywa tą prawdziwą rzeczywistość, którą Bóg zaplanował dla człowieka. Nie widzi. Jest oszustwo grzechu. Grzech przysłania ci wielkość Boga. Wielkość Jezusa Chrystusa. Dlatego autor listu mówi, że niech nie będzie pośród was człowieka złego, niewierzącego serca, który był pozbawiony wiary. Jeśli tak jest, to możemy się zachęcać, napominać takiego człowieka po to, żeby też ten gorzki korzeń w sercu nie wyrządził szkody wielu. Jeżeli człowiek ma niewiarę, zgorzknienie, niewiarę w Boże Słowo, w Boże obietnice, to taki człowiek będzie szerzył pośród ludu Bożego złe wieści. I tak się działo właśnie w Izraelu, kiedy miał wejść do ziemi obiecanej. Napominajcie, mówi tutaj autor listu, napominajcie się jedni drugich każdego dnia. Nie raz nawet na jakiś czas. Ale tutaj jest niesamowite słowo, które autor listu do Hebrajczyków używa. Jest to słowo parakaleo. Niedługo greckiego się nauczę. Które ma szersze znaczenie niż my sobie myślimy tylko o napominaniu jako takim, które znamy, tak? Które mamy jakby wyobrażenie o tym, jak to powinno wyglądać. Tutaj jakby autor mówi tak, jakby wzywać kogoś, zapraszać, pocieszać i dodawać odwagi. To jest to słowo, które dokładnie to wyraża. To jest słowo parakaleo. Ono ma szersze znaczenie. Ono ma właśnie to, co powiedziałem, postawić człowieka w miejscu, w którym ma się znaleźć. Ma dodać czasami odwagi, ma czasami pocieszyć kogoś. Ma zaprosić do tego, że zaufa Jezusowi, zaprosić człowieka, dać zaproszenie. Ono też to oznacza, to słowo. Nie tylko, wiecie, wylać kubek gorącej wody na człowieka, żeby się otrzeźwiał, ale wejść w jego problem i zobaczyć, co jest tak naprawdę... Gorącej wody, moja żona się śmieje. To już wiem, że coś źle powiedziałem.
Ale gorący też się
obrócę. No tak, zimny albo gorący. W każdym razie coś, co nieprzyjemne będzie. Zawsze jak żona się uśmiechnie, to już wiem, że coś, jakąś gafę strzeliłem. W każdym razie nie tylko ma kogoś, wiecie, wytknąć coś i wlać właśnie ten kubek zimnej czy gorącej wody na głowę, ale ma spowodować, żeby ten człowiek wyszedł z tego miejsca, żeby wejść w jego problem, żeby z miłością wejść w to, co się tak naprawdę w jego życiu dzieje i wyciągnąć go z tego miejsca. Czy to czasami mocniejszymi słowami, konkretnymi słowami, ale z miłością. Czy to kogoś, żeby właśnie wezwać, zaprosić do zaufania Jezusowi. Tak jak Kaleb i Jozue to zrobili, że zaprosili, że zaufajmy Panu, że jest bardzo dobra ta ziemia, że wejdziemy do niej, że jak Pan jest z nami, to wejdziemy. To było zaproszenie. To było przypomnienie tego, co Bóg obiecał dla Izraela. Czasami tak trzeba. Czasami to ma być dodanie odwagi po prostu komuś. I to jest też szersze znaczenie. Ponieważ, tak jak dalej czytamy, staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Weszliśmy do tego odpoczynienia w Jezusie Chrystusie. To jest niesamowite. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa znaleźliśmy się w tej niesamowitej relacji z Bogiem, której nie bylibyśmy w stanie nigdy osiągnąć. Przez Jego śmierć, przez krzyż Jezusa Chrystusa stanęliśmy w tej ziemi obiecanej. Dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi, wy się starajcie wejść tam jak usilnie do owego odpocznienia. Ponieważ to Boże odpocznienie jest miejscem dla ludu Bożego, jest miejscem dla ciebie i dla mnie. Jest miejscem, którym Bóg chce tobie i mnie udzielić. Chce tobie dać. Jest miejscem, w którym chce cię umieścić, który jest na wyciągnięcie ręki. Ty już to widzisz. I apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, że tym miejscem jest, że Bóg umieścił nas w Jezusie Chrystusie w okręgach niebieskich. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Umieścił ciebie i mnie w Jezusie Chrystusie w okręgach niebieskich. Najwspanialszym, najlepszym miejscu, jakie mógł umieścić ciebie i mnie w Jezusie Chrystusie. Czasami, wiecie, w naszym życiu są przeciwności. Czasami to są synowie Anaka, którzy stają na naszej drodze, te olbrzymy. Czasami to są potężne problemy i każdy, kto przychodzi problem jakiś, jakikolwiek, to czasami jest to właśnie synanaka, coś, co nie wiesz jak pokonać, nie wiesz jak wykonać, jak zrobić. Czasami cię to zniechęca. Ale pamiętaj o tym. Wierz Synowi Bożemu, wierz Bogu Ojcu, że On umieści ciebie w Jezusie Chrystusie, w okręgach niebieskich. Jesteś bezpieczny tam. W Nim są wszystkie obietnice, w Jezusie Chrystusie. W Nim masz zapewnienie, bezpieczeństwo właśnie w Jezusie Chrystusie. Nie zawracaj z powrotem na pustynię. Nie zawracaj do Egiptu. Nie myśl sobie, że tam będziesz miał lepiej. A więc starajmy się usilnie, tak jak autor listu do Hebrajczyków mówi, wejść, bo to najlepsze jest miejsce dla człowieka wierzącego. On wiedział, co mówi. To jest najlepsze miejsce dla ciebie i dla mnie. Wejść do tego odpocznienia i odpocząć od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Odpocząć od własnego zasłużenia sobie na sprawiedliwość. Na to, żeby dorównać Bogu, żeby dorównać Jego standardom. Wszystko Jezus uczynił na krzyżu. Dał Tobie zbawienie, dał tą niesamowitą relację z Ojcem, dał Ducha Świętego, dzięki czemu, dzięki któremu może, że to jest możliwe, życie w świętości, czystości, jesteś w stanie to osiągnąć. Ale w miejscu, w którym nazywa się Jezus Chrystus. W Nim. Ale kochani, rozważając ten temat, zadałem sobie pytanie, czy ja, czy my jako zbór jesteśmy już w tej ziemi obiecanej, czy weszliśmy do tej ziemi obiecanej, czy stoimy w Kadesz i tylko wypatrujemy i na to patrzymy sobie z daleka. W którym miejscu dzisiaj jestem? Czy w miejscu odpocznienia, w miejscu wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Czy wszedłem w pełni do tego miejsca, a może tylko jaśnieje mi to z daleka i już jest tak na wyciągnięcie ręki, ale jednak to wszystko gdzieś się dzieje obok mnie. Paweł mówi, żeby szukać tego, co jest w górze, a nie tego, co jest na dole, ponieważ tam siedzi Chrystus na górze. I nasze nawet myślenie, kochani, ma biec w tym kierunku, nasze dążenie, nasze pragnienie, nasze serce, żeby właśnie wejść do tej ziemi obiecanej. Wiecie, patrząc na pierwszy Kościół, to nie zawsze było, to nie znaczało zawsze, że przeciwności tobie nie będą na twojej drodze. Patrząc na pierwszy Kościół, patrząc na przykład na apostoła Pawła, z którym się rozbił okręt, który doświadczał wiele sprzeciwów od Izraelczyków, od swojego narodu, który był w więzieniu, który był biczowany, który tak wiele przeciwności doświadczył. Ale też wiemy, że w jego sercu była wiara w Jezusa Chrystusa, niezachwiana wiara. I kiedy było trzeba, to te jakby posady więzienia się zatrzęsły i został uwolniony wraz z Sylasem. Pamiętacie tą historię? Kiedy trzeba, ale zobaczcie, że wiara Pawła się nie zachwiała, pomimo tego, że stał ci przysłowiowi synowi Anaka na jego drodze. Wyobraźcie sobie w tej sytuacji, bo on nam się tak czyta, tak jakoś, wiecie, z innej perspektywy na pewno. Kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie, to zupełnie inną perspektywę mamy my niż apostoł Paweł, który był w tych doświadczeniach, który z jednej strony wierzył w Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony tak wielkie przeciwności znosił. I żeby zachować wiarę w tych kwestiach, w tych momentach. I Paweł zachowywał wiarę i Pan w niesamowity sposób wyciągał go z tego miejsca. Ale Paweł wszedł do tego odpocznienia, do tego miejsca, w którym miał być. I obyśmy też, kochani, tak wchodzili do tego miejsca. I trwali w Nim, i trwali w Jezusie Chrystusie, i wytrwali aż do końca. Patrz na cel w swoim życiu. Gdyby Izrael patrzył na cel, to co Bóg obiecał, nie patrzył na okoliczności, one będą zawsze, to by znalazł się w miejscu, w którym miał się znaleźć i wszedłby do tego odpocznienia. Ale patrzył niestety na okoliczności, patrzył na to ludzkimi oczami, patrzył na to, że Bóg właściwie nie może nic uczynić z tej kwestii, że lepiej zawrócić do Egiptu. Bóg jest Bogiem wiernym swoim obietnicom. Musisz o tym pamiętać, że On jest wierny swojemu Słowu. ani jota, ani kreska nie przeminie z zakonu. Wszystko jest napisane dla nas, kochani. On jest niesamowity. Możesz żyć w Jego odpocznieniu. Możesz dawać siebie to, co buduje innych. Możesz zachęcać innych. Możesz robić, możesz słuchać to, co buduje Twoją wiarę w Jezusa Chrystusa. To, co Ciebie podnosi, to, co Ciebie wzmacnia. Bo jest mnóstwo rzeczy, kochani, i niestety wierzący sięgają po te rzeczy, które rujnują życie człowieka i powodują, że jego wiara przestaje być wiarą taką, jaką Bóg chce. Zaczynasz wątpić w Boże obietnice, zaczynasz wątpić to, co Pan powiedział, a patrzysz na okoliczności, na życie takimi ludzkimi oczami. Pamiętaj o tym, że nie ma innego odpocznienia poza Jezusem Chrystusem. Nie ma innego odpocznienia. Ponieważ On wypełnił wszystkie wymogi Bożego prawa i On jedynie zapewnia ofiarę za nasz grzech, za nasze uchybienia, za nasze błędy. I to jest ta dobra wiadomość, kochani. A więc co? Wchodzimy do tej ziemi obiecanej. Bądźmy w tej, kochani, w tym miejscu, w którym Bóg chce, żebyśmy byli. Patrzmy z tej perspektywy, że mamy wejść tam, mamy usilnie starać się wejść. I ta historia jest dalej długa i na drugie kazanie. Ale to, co chcę Ci dzisiaj powiedzieć, to, że bacz na to, na drugą osobę w zborze. Bacz na brata i siostrę, na to, co mówią Twoje usta. Prowadź kogoś do Jezusa Chrystusa. Prowadź, buduj jego wiarę, buduj jego ufność. Mów to, co spowoduje kogoś to, że będzie podniesiony, wzmocniony i stanie w tym miejscu Bożego odpocznienia. Sam staraj się usilnie wejść do tego odpocznienia. Staraj się usilnie poznawać Jezusa Chrystusa. Staraj się być w Nim, trwać w Nim, pozostać w Nim, wierzyć Jemu pomimo okoliczności, które są w Twoim życiu, pomimo tych synów Anaka, pomimo tych przeciwności. Stój w Jezusie Chrystusie mocno, niezachwianie, wierząc Jemu, Jemu Słowu. Nie daj się wyprzeć. Będziesz miał okoliczności, będziesz miał przeciwności, ale Jezus Chrystus jest, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, tym, który Ciebie kocha, który miłuje Ciebie, który swoje życie oddał za Ciebie. Kochani, powstańmy.